Wakacje się zbliżają. Wszyscy liczymy, że bez pandemii będziemy mogli je spędzić w mniejszym reżimie niż ten, w którym żyliśmy ostatnio. Planujemy urlopy, a wiele osób jakżeby inaczej ze swoimi pupilami. Czy zwierzęta lubią zmiany otoczenia? Jak je przewozić? O tym dziś porozmawiamy w Ekosferze. Będzie też o całkowitym otwarciu schroniska po pandemii i szukaniu wolontariuszy. Aneta Gała-Burda, zapraszam. Gościem w Ekosferze jest dziś kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Dolina do Listówki, Anna Jaruszewicz, a będziemy dziś rozmawiać o psach przed wakacjami, ale zaczniemy od tego, co się dzieje w schronisku właśnie teraz. Może zacznijmy od tej ważnej informacji, jak się przyjęła nazwa Dolina do Listówki.
Nazwa właściwie funkcjonowała już od jakiegoś czasu gdzieś w rozmowach między ludźmi, między mieszkańcami. To jest określenie, które wzięło swój początek z takiego cyklu opowieści pisanych przez naszych wolontariuszy. Opowieści, które przedstawiają nasze psy trochę w takim ujęciu bajkowym, czasami fantastycznym wręcz bym powiedziała. I ta Dolina do Listówki gdzieś tam wokół nas tak krążyła, a teraz już możemy powiedzieć, że oficjalnie tak się nazywamy. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt w Białymstoku, które posiada swoją nazwę, Dolina do Listówki. I myślę, że jest to nazwa dobra. Ludzie, mieszkańcy miasta mówią, że im się podoba. Też wyraz temu dali w głosowaniu, bo to przecież Państwo wybrali dla nas tą nazwę. No my się z niej też bardzo cieszymy, więc mam nadzieję, że tak samo jak pięknie ona brzmi, tak samo pięknie uda nam się tutaj opiekować psami i stworzyć im odpowiednie warunki.
Od poniedziałku schronisko działa już tak, jak działało przed pandemią. Także możemy je odwiedzać. Jak to otwarcie przeszło?
No muszę powiedzieć, że przede wszystkim to wszyscy tęskniliśmy też za odwiedzinami, za ludźmi, którzy zawsze u nas bardzo licznie tutaj nas odwiedzali. I powiem, że z ogromną radością, dosłownie 2 minuty przed 10:00 już mieliśmy w poniedziałek pierwszych gości za naszą furtką, więc to znaczy, że Państwo też się za nami stęsknili. I ten pierwszy tydzień pracy, tak, widać, ludzie przychodzą, odwiedzają, dzwonią, upewniają się, nawet stojąc przed furtką, dzwonią do nas, czy naprawdę już można wejść. Tak, można wejść. Bardzo cieszymy się z każdych odwiedzin, zapraszamy do nas mieszkańców miasta. Tęskniliśmy i my, i psy za tym, żeby tutaj coś się u nas działo. My pracowaliśmy całą pandemię, robiliśmy wiele rzeczy na terenie schroniska i to też nasi goście zauważają i widzą, bo mamy i nowe boksy z wybiegami i trochę porządku i prac remontowych zrobiliśmy. Natomiast pracujemy normalnie, ale jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli mieć, bo brakuje przede wszystkim nam, wolontariuszom i na pewno mieszkańcom miasta akcji. Akcji, które odbywały się w mieście, psacerów naszych, ale
będą?
Jeżeli tylko sytuacja pozwoli, wrócimy do tego, bo bez tych wydarzeń, bez tej radości, bez takiego właśnie spotykania się w dużym, szerokim gronie, ciężko się pracuje, bo to są takie chwile, kiedy możemy poczuć, że to, co robimy, ma sens i jest ważne.
Co się zmieniło teraz od tego otwarcia, drugiego dużego otwarcia, czego nie było w pandemii?
Teraz oczywiście z uwagi na to, że schronisko jest terenem otwartym, oczywiście po terenie schroniska można poruszać się bez maseczki, tak samo jak na ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o załatwianie jakichkolwiek formalności, czyli wchodzenie do budynku administracyjnego, no to te oczywiście środki bezpieczeństwa, czyli dezynfekcja rąk, czyli maseczki, dystans, trzeba, należy zachowywać. Natomiast poza tym wszystko jest tak, jak było.
Co dla nas, ewentualnych adoptujących, ewentualnych nowych właścicieli, co wróciło?
Wróciło to, że można przejść się osobiście, poznać z psami. Natomiast też pandemia nauczyła nas czegoś i my ten okres pandemii, który zmienił zasady adopcji w naszym schronisku, myślę, że wykorzystaliśmy dobrze i nauczyliśmy się też pewnych rzeczy i Państwo się nauczyli, że do adopcji podchodzimy bardzo na spokojnie i zwyczaj wypełniania ankiet przedadopcyjnych, który został wprowadzony w pandemii, chcemy utrzymać, jest to bardzo dobre rozwiązanie, jesteśmy z niego zadowoleni i my, i Państwo, którzy adoptują, bo daje to możliwość zastanowienia się na spokojnie, dłuższego czasu do namysłu, więc wprowadziliśmy do procedury adopcyjnej standardową ankietę przedadopcyjną. No i też teraz z uwagi na to, że szczęśliwie, naprawdę bardzo się z tego cieszymy, mamy mniej psów niż przed pandemią, więc będziemy mogli z większą uwagą, troską przyglądać się każdej adopcji, więc też będzie na pewno więcej wizyt przedadopcyjnych, wizyt poadopcyjnych, które no z uwagi na pandemię w ogóle się nie odbywały w tym czasie, bo też jakby martwimy się o bezpieczeństwo naszych przyjaciół, którzy adoptowali od nas psy. Teraz troszeczkę będzie na pewno więcej takiego bacznego przyglądania się i troski o taką dobrą adopcję. Ale myślę, że Państwa też to cieszy, bo niedługo na przykład w tym tygodniu też robimy już wizytę przedadopcyjną suczce z naszego schroniska. Nie wiemy, jaki będzie efekt, ale na przykład dzięki temu będziemy wiedzieli, czy zaakceptują się psy, bo już jest pies rezydent w domu, czy nasza podopieczna będzie tolerowała koty, które w tym domu mieszkają. Możemy to sprawdzić na żywo. Państwo, którzy są zainteresowani adopcją, bardzo są zadowoleni z takiej możliwości, no bo nie każde schronisko daje taką możliwość.
A ile macie teraz psów?
108 dokładnie na dzień dzisiejszy psów przebywa u nas. Część z nich, znaczna część, to są niestety seniorzy, czyli u nas mówi się tak o psach, które ukończyły 8 rok życia. Część z nich to są psy, które mieszkają u nas już bardzo długo. No i tak jak ja mówię, najbardziej smutne jest właśnie to, że dla niektórych z nich będzie to ostatni dom w życiu. Będziemy się starali opiekować nimi jak najlepiej do końca ich dni.
Jeszcze o psach więcej porozmawiamy za chwilę. Kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaruszewicz jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o otwarciu schroniska po pandemii, a będziemy też mówić o psach na wakacjach. Ja chciałam wrócić jeszcze do tych psów, bo rzeczywiście 108 psów to jest dużo, dużo mniej niż zazwyczaj informowaliśmy o jakich działaniach schroniska. Zawsze było ich około, jeszcze przed pandemią, 200. To ta pandemia spowodowała, czy ten pożar, który był?
No tak, pożar niewątpliwie, bo wtedy dzięki całemu temu przykremu zdarzeniu 17 psów z naszego schroniska jednak wyszło do domów stałych, więc no, to takie szczęście w nieszczęściu.
To znaczy ludzie wzięli te psy na przechowanie na te kilka dni i te psy u nich zostały, tak?
Część została w tych domach, do których trafiła na czasową właśnie taką opiekę, a część na przykład u rodzin, u osób zaprzyjaźnionych, które no, miały okazję przez kilka dni bliżej poznać danego psa i po prostu zdecydowali się ludzie na to, że chcą go mieć jako członka rodziny.
Już minęło trochę czasu. Czy macie kontakt z tymi osobami czy rodzinami i wiecie, jak te psy się sprawdzają?
Tak, oczywiście mamy kontakt. My też każdemu adoptującemu proponujemy to i zachęcamy, żeby ten kontakt z nami był utrzymywany, bo bardzo się z niego cieszymy, ale też dzięki temu, że Państwo do nas dzwonią, piszą, dostajemy zdjęcia, wiemy, co się z psem dzieje, możemy coś doradzić. Są takie sytuacje, że rodziny adoptując psa potrzebują jakiegoś doradztwa, pomocy, porady co do sposobu prowadzenia czy też kontynuacji leczenia naszego podopiecznego i my bardzo chętnie takich porad, informacji udzielamy. Ja osobiście jestem w kontakcie z tymi rodzinami, bo no, to nie czarujmy się, nie wszystko jest takie różowe, niektóre psy mają zachowania, które jakby trzeba wyeliminować i próbujemy wspólnymi siłami jakoś te wspólne życie psa i nowej rodziny tak zgrać, żeby no, było to życie szczęśliwe.
A ile psów trafia do Was teraz, czy trochę więcej?
No właśnie ta pandemia. Pandemia miała spowodować to, że psów będzie bardzo dużo trafiało do schronisk. Tak się nie stało. Ja jestem bardzo pozytywnie rozczarowana, bo okazało się, że psów do schroniska w tym czasie trafiało znacznie, znacznie mniej. Ale też większa z nich część była odbierana przez właścicieli, więc bardzo mało psów u nas zostawało. Myślę, że...
Czyli to były psy zagubione.
Tak, zagubione, ale właśnie tak myślę, że jakby liczba ta, niska liczba psów trafiających do schroniska wynikała z tego, że chyba my ludzie bardziej zaczęliśmy pilnować swoich piesków. I to znaczy, że jesteśmy w stanie to robić. To fajnie, że tak właśnie wygląda sytuacja, że kiedy świat cały krzyczał, że będziemy oddawać te psy, wyrzucać z domów, pozbywać się, to jednak ludzie okazali się ludźmi i wcale tak nie było. I to jest takie pokrzepiające.
Wy w tym czasie pandemii, kiedy może troszeczkę mniej, trochę więcej spokoju mieliście, też poczyniliście pewne remonty. Co nowego jakby zadziało się w schronisku?
Zlikwidowaliśmy część starych wybiegów, które naprawdę były stare, w złym stanie. To były jakieś porozbiórkowe ogrodzenia, połatane. Zakupiliśmy nowe kojce zewnętrzne, piękne, nowoczesne, wytrzymałe, dobre jakościowo. Oprócz tego, że te kojce zostały zakupione, to też wykonaliśmy przy nich wybiegi, także psy teraz, które tam mieszkają, mają naprawdę wygodę, kojce są kryte, 3 pełne ściany, więc też jest cień i przy każdym kojcu jest wybieg zewnętrzny. Mamy już 2 rzędy takie, dosyć długie tych kojców. W planach będzie oczywiście dalsza modernizacja terenu schroniska, ale to już w przyszłym roku. Natomiast w tym roku chcieliśmy bardzo zrobić remont boksów wewnętrznych w budynkach, dlatego że budynek, w którym obecnie mieszczą się boksy szpitalne, część z tych boksów, szpitalne boksy to są takie zamknięte, już pamiętacie Państwo, żeśmy zrobili przeszklenia piękne, to są boksy ogrzewane, ale część tego budynku zajmują też boksy takie dla psów, które po prostu skaczą górą i nie mogą na otwartych wybiegach przebywać. I te boksy to są boksy nieogrzewane zewnętrzne i na skutek użytkowania przez 20 lat, no niestety płytki odskakują, szczególnie po tej mroźnej zimie, którą mieliśmy w tym roku. Chcieliśmy troszkę podremontować przynajmniej część tych boksów. Niestety po, że tak powiem, rozbiórce jednego boksu okazało się, że ten remont nie będzie wcale polegał na tylko wymianie płytek. Musimy zrobić generalny remont, dlatego że podłoża są bardzo skorodowane. Nie była tam kiedyś dawno, jak był budynek budowany, wykonana izolacja pozioma. To też jakby przyczyniło się do tego, że podłoże jest zniszczone, zdegradowane i nie ma do czego przykleić. Niestety materiały budowlane w tym roku też ceny znacznie wzrosły i troszkę nas nie stać, a bardzo byśmy chcieli przed zimą wyremontować te 10 boksów, żeby psy na zimę miały dobre warunki i na pewno będziemy Państwa prosili o pomoc, będziemy organizować zbiórkę, którą będzie można zobaczyć na naszym fanpage'u. Ja wiem, że wszystkim nam jest ciężko i kwota ta zbiórki może wydawać się duża, ale to jest koszt zakupu tylko i wyłącznie materiałów niezbędnych do tego remontu. Remont będziemy robili własnymi rękoma, własnymi siłami. No i trzeba pamiętać, że jakby to ma służyć kolejne 20 lat nie jednemu, nie dwóm, nie trzem psom, tylko setkom psów, które przewijają się przez nasze schronisko. Ja mam nadzieję, że jak zwykle będę mogła liczyć na wsparcie mieszkańców miasta. Myślę, że od poniedziałku już ona będzie uruchomiona, dlatego że też portal zbiórkowy wymaga pewnego rodzaju weryfikacji prawdziwości zbiórki, a chcemy, żeby wszystko było jakby jasne, klarowne, uczciwe, przejrzyste i dlatego tak postanowiliśmy zaplanować wszystko z pewnym wyprzedzeniem czasu, żeby mieć czas na weryfikację na portalu zbiórkowym.
Za chwilę porozmawiamy o psach na wakacjach, ponieważ wakacje się zbliżają. No i pewnie z naszymi pupilami gdzieś wyjedziemy. Kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Dolina do Listówki, Anna Jaruszewicz, jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, co w schronisku, no a teraz porozmawiamy o psach na wakacjach. Mamy sporo poluzowań, przygotowujemy się i bardzo tęsknimy do takich prawdziwych urlopów. Okazuje się, że przynajmniej w obrębie Polski będzie można spokojnie wyjeżdżać. No i oczywiście większość z nas wyjedzie ze swoimi pupilami. Czy w ogóle zwierzęta lubią zmiany miejsca? Czy dla nich takie wakacje to nie jest jakiś stres?
To już zależy bezpośrednio od każdego zwierzaka. Generalnie, jeżeli tak troszkę będziemy generalizować, to uważa się, że zmiana miejsca, wyjazdy urlopowe źle znoszą koty, natomiast lepiej psy. Właściwie koty jako takie bardziej niezależne natury, one bardziej przywiązują się do miejsca. Oczywiście to nie znaczy, że nie przywiązują się do właściciela. Natomiast dla kota zmiana otoczenia jest bardziej stresująca. Jeżeli mamy kota, który jakby nie był przyzwyczajany i nie był nauczony tego, że podróżuje z nami od młodego, to myślę, że dla niego lepiej by było, żeby ten urlop spędził jednak w domu. Oczywiście należy się liczyć z tym, że po powrocie z urlopu będzie tak zwany foch. bo przecież kot jako zwierzę, które uważa, że wszyscy są podporządkowani kotu po to, żeby on mu służyć i żeby on był szczęśliwy, na pewno troszkę się na nas obrazi za to, że zostawiliśmy go na tak długo pod opieką obcej osoby czy też kogoś z rodziny, to mija. Dużo lepiej, wygodniej, prościej jest zabrać psa na urlop. Tym bardziej, że coraz więcej miejsc w całej Polsce, hoteli, moteli, agroturystyk, oferuje również pobyt dla psa i pies w obiekcie takim nie stanowi problemu, tak jak kiedyś. Nawet gdzieś tam krąży taki dowcipny opis odpowiedzi hotelarza na pytanie, czy mogę przyjechać z psem, ależ oczywiście, proszę pana, jak do tej pory żaden pies u nas nic nie zniszczył. Myślę, że na pewno znajdziemy takie miejsce, gdzie będziemy mogli zabrać swojego pupila. Ale też pamiętajmy o tym, że psy też są różne. Jeżeli mamy psa, który jest lękowy, który boi się nowych takich doświadczeń, to może trzeba się zastanowić, czy nie lepiej właśnie zostawić go pod opieką rodziny, czy sąsiadów, czy kogoś bliskiego. I myślę, że takim pomysłem też może być hotel, tylko tutaj też musimy wiedzieć, jak nasz pies znosi po pierwsze rozstanie, a po drugie pozostawienie w obcym miejscu. Czy nie będzie to dla niego zbyt silne przeżycie. Wiem, że te hotele trzeba rezerwować sobie z jakimś tam wyprzedzeniem, bo no, sezon urlopowy jest oblegany. Ale myślę, że wyjazd jak najbardziej można sobie zorganizować na urlop, tak, żeby pies nasz na tym nie ucierpiał i czasami zabrać, a czasami po prostu zostawić pod opieką kogoś.
Zanim powiemy o tym, jak przygotować psa na przykład do takiej wyprawy, to chciałam jeszcze zapytać, czy do Was, do schroniska w wakacje trafia więcej psów zazwyczaj?
Może trochę się tutaj narażę kolegom i koleżankom prowadzącym inne schroniska, ale nie zaobserwowaliśmy u nas w Białymstoku, żeby w okresie wakacji następował jakiś wzrost przyjęć. U nas nie widać tego, takiej tendencji, że na wakacje porzuca się więcej zwierząt. Może wynika to z tego, że po prostu te zwierzęta nie są porzucane na terenie miasta, tylko wywożone gdzieś poza jego teren. Natomiast myślę, że przykro jest widzieć gdzieś informacje takie, że właśnie przed okresem wakacyjnym czy w okresie urlopowym są znajdowane porzucane psy, czy były widziane wyrzucane z samochodu. Dlatego jeżeli już Państwo naprawdę nie macie żadnego wyjścia, nie macie co zrobić psem, to może zadzwońcie do nas, może coś pomożemy, może coś doradzimy, może wspólnymi siłami znajdzie się jakieś rozwiązanie. Porzucanie psa to jest najgorsze, co możecie zrobić.
Jak przygotować psa na taką wyprawę, załóżmy wyjazd?
No przede wszystkim zastanówmy się, jak daleko jedziemy. Jeżeli jedziemy w podróż własnym środkiem lokomocji, dopasujmy tą godzinę przejazdu albo na przykład wieczór, albo noc, kiedy upały jeszcze nie doskwierają. Bo nawet jeżeli mamy w samochodzie klimatyzację, to wiadomo, że jak podróż jest długa, robimy przystanki, trzeba wysiąść, trzeba z pieskiem się przejść, rozprostować kości, dać mu się napić. Upał nie jest fajny dla zwierzaka. Jadąc też długą trasę, pamiętajmy o tym, że my ludzie też po drodze gdzieś czasem musimy się zatrzymać, coś zjeść. Jeżeli będzie to na przykład restauracja, do której nie wolno wchodzić z psem, przecież nie zostawimy go w samochodzie, tak? Bo może się to skończyć dla niego śmiercią po prostu. Tu trzeba bardzo rozważnie całą podróż zaplanować. Na pewno jeżeli jedziemy swoim samochodem, będzie nam prościej, bo możemy wtedy zabrać do samochodu i matę chłodzącą, i włączyć klimatyzację, i oczywiście jak najbardziej miskę, wodę, i w dowolnym momencie zjechać, żeby wysiąść, żeby pójść na spacer. Troszkę inaczej wygląda ta podróż jednak autobusem czy pociągiem, bo tam już niestety nie my decydujemy o tym, kiedy sobie robimy przystanek.
O przepisach właśnie porozmawiamy w dalszej części programu, natomiast jeszcze chciałam zapytać, czy takie na przykład przyzwyczajanie psa do wyjazdów, czyli zabieramy go i wyjeżdżamy z nim poza miasto na gdzieś pochodzenie, czy w inne miejsce, żeby się przyzwyczaił, czy takie przyzwyczajanie go do tych podróży, to też jest sposób?
Ależ oczywiście, że tak. Każdego psa od początku, jak się pojawia w domu, należy przyzwyczaić do tego, żeby bezstresowo jeździł samochodem, zabierać go na wycieczki, zabierać go w różne miejsca i do lasu, i na łąkę, i w ruchliwe miejsca w mieście. Dlatego, że im bardziej pomożemy mu zapoznać się ze światem, z różnymi bodźcami, tym on będzie szczęśliwszy, będzie miał mniej lęków i będzie też takim bardziej bezproblemowym psem, bo jeżeli mamy psa, który boi się różnych rzeczy, to też właśnie problemem wtedy staje się wyjazd na urlop, problemem staje się wyjście gdzieś, tak? Dlatego im wcześniej zaczniemy psa oswajać z wycieczkami, tym szczęśliwiej będziemy później mogli z nim podróżować.
Czy my jesteśmy ważni dla psa i też stanowimy jakieś poczucie bezpieczeństwa, dajemy mu na takim wyjeździe? Czy on po prostu może być w szoku i nic go już nie będzie interesowało?
Ależ oczywiście, że właściciel jest centrum świata dla psa. To jest to, co pomaga mu przetrwać. W każdej sytuacji wsparcie opiekuna, wsparcie właściciela, to od nas pies czerpie siłę, spokój i opanowanie. Więc jesteśmy takim stałym punktem, elementem, obecnością, bez którego pies czasami po prostu nie umie poradzić sobie z problemami swoimi własnymi. W chwilach zagrożenia pies zawsze szuka wsparcia właściciela i po to ten właściciel jest, żeby tego wsparcia psu udzielać.
Za chwilę powiemy o przepisach, które obowiązują przy przewożeniu zwierząt. Kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaruszewicz jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o psach na wakacjach. No i właśnie teraz, jeśli chodzi o przepisy, bo to o tym musimy pamiętać też przewożąc naszego psa. Czy są jakieś przepisy dotyczące przewożenia na przykład w naszym aucie?
Oczywiście, to są przepisy, które mówią o tym, że tak samo jak w przypadku pasażerów, tak samo w przypadku psa, tak samo w przypadku walizki, wszystko co wieziemy w samochodzie, czy wszystkie osoby, które wieziemy w samochodzie, muszą być przewożone w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia i bezpieczny też dla nich. Więc może być tak, że jeżeli zatrzyma nas patrol policji na trasie, to może zapytać o środki bezpieczeństwa, jakie zastosowaliśmy przewożąc naszego psa.
Ale pies nie musi mieć zapiętych pasów.
Ale może. Są takie specjalne pasy, które umożliwiają właśnie przypięcie psa bezpiecznie do pasów. Można też psa przewozić w transporterze, takim służącym do transportu. Jest to też bezpieczne, bo pamiętajmy, że nie życzę oczywiście nikomu, ale w przypadku zderzenia drogowego pies będzie się zachowywał jak martwy przedmiot posiadający pewną masę. Jeżeli będziemy zderzać się czołowo z przeszkodą, to najprawdopodobniej, niestety, przykro mi to mówić, pies zostaje wyrzucony przez na przykład przednią szybę na zewnątrz pojazdu, bo nie jest w żaden sposób zabezpieczony, więc transporter przypięty pasem albo pies ubrany wszelki, przypięty pasem, na pewno będzie dla niego lepszym rozwiązaniem niż pozostawienie psa luzem. To raz. Dwa. Pamiętajmy, że to jest tylko zwierzę. Nie możemy dopuścić do tego, żeby zwierzę poruszało się swobodnie po pojeździe i na przykład w jakikolwiek sposób ograniczało, czy to widoczność kierowcy, czy też na przykład znienacka wskoczyło właścicielowi na kolana, bo może to spowodować zagrożenie na drodze i doprowadzić do kolizji.
No to tak wygląda w naszym samochodzie, natomiast czasem zdarza się, że musimy przewozić zwierzę autobusem, czasem musimy przewozić pociągiem, no i czasem samolotem. To powiedzmy, jak w tych miejscach, jakie obowiązki ma właściciel?
Przede wszystkim, zanim postanowimy jechać się jakimś takim środkiem transportu publicznego, to musimy się upewnić, z jakim konkretnie przewoźnikiem będziemy pokonywać trasę. Dlatego, że każdy przewoźnik ma swój własny regulamin. I może być tak, że jadąc jedną linią autobusową, będziemy mogli zabrać psa do pojazdu, z jakimiś tam oczywiście ograniczeniami, czyli powiedzmy w kagańcu, aktualne szczepienie na wściekliznę albo w transporterku. Natomiast większość linii autobusowych, z tego co wiem, nie zezwala na to, żeby zwierzę było przewożone razem z pasażerami w tej samej przestrzeni. Są nawet takie linie, które mówią, że zezwalają na przewóz zwierząt, ale miejscem przewozu jest luk bagażowy. Nie życzę żadnemu zwierzęciu podróży spędzonej wśród walizek w luku bagażowym. Nie jest to dobre rozwiązanie. I myślę, że tutaj właśnie najgorzej będzie z tą podróżą autobusem. Dużo lepiej wygląda możliwość przewozu psa czy innego też zwierzęcia w pociągu. ale też upewnijmy się, jakie szczegółowo dany przewoźnik ma regulacje w tym zakresie. Generalnie linie kolejowe zezwalają na podróż z psem, oczywiście trzeba wykupić psu dodatkowy bilet. Pies musi być przewożony w kagańcu, posiadać aktualne szczepienia na wściekliznę i uwaga, bardzo ważne, jeden opiekun przewozi jednego psa, więc jeżeli mamy dwa psy, to niestety albo jeździmy w towarzystwie osoby drugiej, która może się tym psem opiekować, albo nie możemy zabrać dwóch psów w podróż.
A czy psy takie małogabarytowe trochę są jakieś mniejsze obostrzenia?
Jeżeli są to psy mniejsze, to jeżeli chodzi o pociąg, możemy przewozić je bez kagańca, ale w transporterze. Więc na pewno zdecydowanie jest łatwiej przewozić zwierzęta małych gabarytów. Natomiast też ta wielkość ma znaczenie przy podróży samolotem, bo małe gabarytowo psy umieszczone, czy koty umieszczone w transporterach, które zmieszczą się pod siedzeniem, można przewozić w przestrzeni pasażerskiej, natomiast wszystkie większe niestety w luku bagażowym. I też tutaj przy podróży samolotem należy zorientować się, jak dane linie lotnicze regulują te kwestie, bo wiem, że niektóre linie lotnicze dopuszczają do tego, żeby w przestrzeni pasażerskiej przebywał w czasie lotu jeden pies, ale są takie, gdzie można tych psów być na przykład dwa. Więc zanim polecimy, z dużym wyprzedzeniem również należy się zorientować, czy w ogóle jest miejsce, że tak powiem, wolne dla naszego psa i też oczywiście wykupić mu bilet.
Jesteśmy już na miejscu, tam gdzie spędzimy jakiś czas i będziemy się urlopować. To jest zupełnie nowe miejsce dla psa. Co może się zdarzyć?
Przede wszystkim to musimy wiedzieć, że psy generalnie lubią poznawać nowe tereny. Jeżeli są to psy o właściwym poziomie socjalizacji, to one bardzo lubią eksplorować, węszyć, poznawać nowy teren, jakby zdobywać świat na nowo, tak? Pamiętajmy o tym, że w obcym miejscu, co jest najbardziej niebezpieczne dla psa, to że się zgubi. Jeżeli zgubimy swojego pupila w terenie, którego on nie zna, on nie wróci do domu. Dlatego jeszcze przed wyjazdem należy się upewnić, że nasz pies posiada chip elektroniczny. Jest to jedyny rodzaj zabezpieczenia, który jest niemożliwy do zgubienia, bo jest po prostu pod skórą psa. Co jest istotne? Najważniejsze, sprawdzić, czy ten chip jest zarejestrowany w bazie danych zewnętrznej, dostępnej, gdzie można by było sprawdzić, kto jest właścicielem. Jest to najbezpieczniejsze, najskuteczniejsze zabezpieczenie psa przed zagubieniem. Dlatego, że jeżeli, uwaga, ten chip jest zarejestrowany w bazie, to Państwo muszą się upewnić przed wyjazdem, czy Wasz chip jest w bazie. Nie wystarczy wykonać telefon do lecznicy, w której był chipowany pies. Sami to zróbcie. Dlatego, że jeżeli zgubicie psa na urlopie, to niestety osoba, która go znajdzie, nie będzie wiedziała, do której lecznicy pies chodził. Tym bardziej, że ta lecznica może być kilkaset kilometrów od miejsca zagubienia. Dlatego sprawdźcie, czy chip jest w bazie zewnętrznej. Wygodnym, takim dobrym rozwiązaniem na szybko jest zabezpieczenie psa też dodatkowo w identyfikator wygrawerowany na przykład z numerem telefonu, czy nawet chociażby wpisanie numeru telefonu mazakiem gdzieś na obroży, w jakikolwiek widoczny sposób. Zgubienie psa na urlopie może się skończyć dla niego bardzo tragicznie, bo jeżeli gdzieś się zgubi w obcym terenie, to po pierwsze nie wróci do domu, po drugie nie wiemy, do jakiego schroniska trafi, więc też nie wiemy, gdzie go szukać. Stąd też jeszcze raz apeluję, zabezpieczajmy swoje psy w adresatki, w chipy, sprawdzajmy chipy w bazie, bo tylko tak możemy być pewni, że pies do nas wróci.
No to jeszcze chciałam na koniec zapytać, dla nas urlop jest takim rodzajem radości, odstresowania się, zmiany otoczenia, która jest nam bardzo potrzebna, zwłaszcza po ciężkiej zimie, też po takim czasie pandemicznym, który jeszcze się całkowicie nie skończył. Czy dla zwierzęcia może to być też taka radość?
Ależ oczywiście, że tak. W normalnym czasie, kiedy pracujemy, nawet jeżeli pracujemy zdalnie i cały czas jesteśmy w domu, to jednak spędzamy czas troszkę inaczej. Wyjeżdżając na urlop, nie mając tyle kłopotów na głowie, zmartwień, trosk dnia codziennego, nasz stan ducha jest zupełnie inny. I proszę mi wierzyć, nasze psy to wiedzą. i czują. One wyczuwają nasz stres, nasz taki pęd, nasz pośpiech, kiedy jesteśmy w pracy, w domu. Natomiast na urlopie człowiek jednak troszkę się zdystansuje od tych kłopotów, ma taki wewnętrzny większy spokój, więcej czasu, jest zrelaksowany i pies to doskonale czuje. I pies też wie, że jest to czas, który spędza na odpoczynku, bo jest oderwany właśnie od tych takich trudnych emocji, które nam codziennie towarzyszą. To taki relaks jest i dla nas, i dla ludzi, ale też dla psów, bo one korzystają z naszego spokoju.
Relaksujmy się na wakacjach z naszymi pupilami. Gościem w Ekosferze była dziś kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaroszewicz. Kolejny program, kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, zapraszam.